Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu Rafał Szymański, Słupski Sport. Dzień dobry.
Dzień dobry, witaj Przemku, witam Państwa.
Za nami prawie 14. kolejka Orlen Basket Ligi. Mówię prawie, bo dziś wieczorem o 19.00 Orlen Zastanów Zielona Góra podejmować będzie PGS Płynie Stargard, ale za nami też bardzo dobry mecz w wykonaniu Energa Icons i Czarnych Słupsk. Mecz nie bez błędów zupełnie, ale mecz, który na pewno możemy zakwalifikować do tych dobrze rozegranych, skutecznych, no i przede wszystkim zwycięskich. 81 punktów Czerni, 66 Dziki Warszawa. Zdecydowane, pewne zwycięstwo.
Tak, i to chyba właśnie taki mecz, w którym Robert Stelmacher potrafi kupować sobie, czy zjednywać sobie publiczność Słupską, ile oczywiście wcześniej tego nie zrobił. Krok po kroku, niezbyt efektownymi, ale takimi bardzo pozytywistycznymi, bardzo takimi dobrymi pociągnięciami, nieefektownymi, ale właśnie skutecznymi zjednuje sobie nas i chyba przede wszystkim tą drużynę, tak, którą prowadzi do tego, żeby to miało jeden kierunek, jeden cel i wspólnie, żeby ten zespół mógł do czegoś dojść. Bardzo mi się podobało to zwycięstwo. Właśnie nie, że efektowne, że ktoś tam rzucił, znaczy rzucił Nowakowski dużo trójek, ale że ktoś błyszczał szczególnie na tle zespołu. Nie, to zespół sobie to wypracował i przez to było chyba dla mnie cenniejsze niż gdyby to było, że jedna osoba ciągnie całą drużynę.
Ale to twoim zdaniem był bardziej mecz, w którym Czarni zagrali bardzo dobrze w ataku, czy jednak obrona tutaj była decydująca? No bo 66 punktów Dziki rzadko rzucają, zwłaszcza w hali na kole w Warszawie u siebie.
Ja patrząc na to, co Czarni robią w obronie, liczyłem po cichu, że tak właśnie w defensywie zagrają. Ba, ostatnie dwie czy trzy akcje, kiedy było na tablicy 81 czy tam 79 do 60, to już tylko zgrzytałem zębami, żeby Czarni nie stracili punktów, bo tam dokładnie chyba dwie ostatnie akcje to już dosyć frywolnie już było wiadomo, jaki jest wynik, już przestali jakby funkcjonować w obronie. Przede wszystkim w obronie, ale ja podkreślę to, co powiedziałem wcześniej. Cały zespół. Przypomnij sobie w pierwszej kwarcie, gdy Dziki odjechały bodajże tam na 14-9, później 16-11. Najpierw Misiek Nowakowski wziął jakby sprawy w swoje ręce. W trzeciej kwarcie, kiedy się zrobiło chyba 48-49,
Stein
później w końcówce, przy stanie już 58-59, to Stein wtedy jakby, zobaczyliśmy zwykłego Steina, który zawsze gra,
bo jego szło, dobre asysty. Nie szło mu w tym meczu.
Tak, dobre asysty, to właśnie w samej końcówce. Jeszcze jeden, ten nowy, nasz nowy podkoszowy, on wtedy pociągnął dwoma akcjami, dodał Jakub Musiał trójkę.
Mangiawicz,
o właśnie. To mi się podobało, że w momentach kryzysowych każdy zawodnik potrafił pociągnąć to w swoją stronę, na czym pociągnąć zespół. Także nie odpowiedzią nie jest jeden zawodnik, tylko odpowiedzią są akcje poszczególnych zawodników, co tylko wskazuje na to, że to drużyna potrafi.
No to
tak
w poszczególnych kwartach było 16-14, 14-26, 20-16 i 16-25. Dość łatwo widać, że druga i czwarta kwarta zdecydowały dla czarnych, natomiast w pierwszej czarni grali w sposób wyrównany, w trzeciej początek fatalny, tam zdaje się trzy punkty były przez 4 czy 5 minut
do
zdobycia.
To wtedy z tego 30-40 się tak zrobiło jest. Właśnie 48-49.
Ale nie stracili prowadzenia i to jest cenne, że utrzymali to prowadzenie. Michał Nowakowski, wydaje się, że czwarta młodość, bo drugi mecz z rzędu 6 trójek na bardzo dobrej skuteczności, 6-8 w meczu poprzednim, teraz 6-7. Albo Stelmacher znalazł dla niego dobre miejsce, albo w zespole i w rotacji i na parkiecie, albo Michał Nowakowski w końcu robi to, co robi najlepiej, czyli trafia za trzy.
No i to jest tak, że za Mantasza Cesnowskisa przecież on też rzucał za trzy.
Ale mało rzucał.
Mało rzucał. Jedna rzecz, która się rzuca w oczy, analizując statystyki, to jako u Roberta Stelmachersa Nowakowski wychodzi w pierwszej piątce. Mantasza Cesnowskisa wychodził z ławki i wtedy jakoś mu to nie służyło. Teraz służy, chociaż nie wiem, czy to jest takie od razu arbitralne przełożenie, że jestem w pierwszej piątce, to od razu lepiej rzucam. Ale tak to wygląda i tak to suche liczby podpowiadają, że jakoś pewniej się czuje Misiek na parkiecie, jeżeli może wyjść jako starter. No chyba dobrze, na to liczyliśmy, na to czekaliśmy.
To jest jego najlepsza broń i też trzeba zwrócić uwagę, że on też potrafi zagrać do kosza. natomiast w tym meczu nie trafiał, ale nie tego od niego oczekuje chyba zespół i trener.
Jak analizowałem te trójki, które zdobywał chociażby w meczu z Dzikami Warszawa, no to było najprostsze granie, tak? Szukanie Miśka na słabej stronie, przerzucenie całej piłki tam, gdzie są wszyscy obrońcy, a później Misiek na wolnej pozycji, rzut, 3 punkty, no to trzeba grać, to jest prosta koszykówka, ale no w wypadku Nowakowskiego dająca mu pole do tego, żeby zdobywać punkty.
No tak, i też trener Szablowski mówił po konferencji, że skupialiśmy się na tym, żeby pilnować Nowakowskiego, bo wiemy, jaki jest, ale 2 razy błąd już było po wszystkim, a potem to już słabiej. Dziki nie grały złego spotkania przez całe spotkanie, nawet przez cały mecz. Ja nawet złapałem się na tym, że chyba mieli taki pomysł w pewnym momencie, zaczął funkcjonować dobrze. Szlachetka grający 1-1 do kosza zdobywał kolejne punkty, potem chyba zabrakło trochę sił.
A może mądrość trenera Stelmachersa, bo to też pokazują kwarty, tak? Znaczy najpierw trochę popatrzył w pierwszej kwarcie, jak gra zespół, a po to i tak namaścił swój zespół, żeby dać na to odpowiedź. I później po przerwie, tak? Najpierw zobaczył, jak dziki funkcjonują, jak dziki zabierają się do odrabiania strat, a później tak poustawiał swój zespół, żeby już można było funkcjonować. Oczywiście wykorzystując match-upy, wykorzystując to, jak się czują poszczególni zawodnicy, bo widzieliśmy, że Steinowi początek nie wychodzi, ale w tej czwartej kwarcie, kiedy trzeba było wziąć odpowiedzialność, no to już to zrobił i widzieliśmy normalnie funkcjonującego, rozgrywającego. Także no, ja się cieszę, że tak to fajnie wygląda w kontekście całego zespołu.
Ja jeszcze spojrzę raz, bo wydaje mi się, że się pomyliłem, jeżeli chodzi o liczbę trafionych rzutów, ale...
Nowakowski?
13 na 24. Nie.
Bo
byłem przekonany, że jest 13 na 24, ale na końcu zwątpiłem, więc musiałem zajrzeć raz jeszcze. 13 na 24. Po jednym trafionym Swick, Dziemba, Musiał, Mangiafić, dwie trójki trafił Quincy Ford, który tak dyskretnie gra. Ale zobacz, ale wtedy 9 punktów i 10 zbiórek. To jest otarcie się o double-double. I to nie był jego bardzo dobry mecz. Przyzwoity.
I też trzeba to mu oddać, że w tym pierwszym fragmencie, kiedy właśnie było, ja tam to wspomniałem, 14-9 i 16-11, Misiek się wziął do roboty, ale pierwszą trójkę rzucił Ford, czyli też taką dosyć w odpowiedzialnym momencie, więc on jest właśnie taki trochę ścicha pęk. Tak patrzymy na niego cały czas i wydaje nam się, że może dać więcej, że mógłby...
Dużo więcej.
On już to robi, a jeszcze cały czas wygląda na to, że może...
Że ma potencjał jeszcze, żeby być jeszcze lepszy o te 20-30%. Przynajmniej takie robi wrażenie, bo on jest jakiś taki zaspokojny jak dla mnie. Nie wiem, może to dobrze...
No właśnie jakby dodał trochę odrobinę szaleństwa do tego, co prezentuje, to byśmy go już brali w całym pakiecie, a tak no, to cały czas jest nieprzekonywujący.
No właśnie.
On taki dyskretny po prostu.
Bardzo dyskretny. Co się dzieje z Jacksonem?
Wiesz co, ja mam odpowiedź, nic się nie dzieje. Chłop dochodzi do siebie po kontuzji i naprawdę będzie jeszcze dobrym, nie dodatkiem, tylko będzie dobrym zawodnikiem w tym zespole. Tym bardziej, że to może jest taki temat trochę, no wiesz czego, to chciałem powiedzieć. Nie ma tematu, według mnie, nie ma tematu Jacksona, że jest źle. Musi po kontuzji dojść do siebie, to raz. Dwa, spójrzmy na statystyki, bo one są jakby to najczytelniejsze. Jeżeli porównamy to, co robił w Legii z tym, co robi teraz w Czarnych, to te liczby nie są jakoś skrajnie złe w stosunku do tego. On jest nawet teraz lepszy w rzutach za 3 punkty. W Legii miał asysty powyżej 5, teraz ma 4,3 bodajże w Czarnych. Z gry rzutów też ma więcej, a w Legii grał tylko dłużej o 2-3 minuty, więc to są liczby, które cały czas nie są złymi liczbami. Oczywiście przychodził Jackson do Czarnych, widzieliśmy w nim kreatora, gwiazdę rozgrywającego, rzucającego, no wszystko w jednym chcieliśmy zobaczyć, tak? Okazuje się, że jednak to tak nie funkcjonuje, że on najbardziej chyba chciałby też zobaczyć i to przyćmiło zespół i może też miało wpływ na te wyniki, które miało. Miał kontuzję, musiał sobie Robert Stelmachers, nowy trener, radzić troszkę inaczej. Widać było, że sobie poradził i teraz Jacksona chyba musimy ulepić kogoś innego niż i on chciał i niż nam się wydawało. Chcemy, żeby w każdym meczu błyszczał? To chyba nie u Stelmachersa. To u niego nie mają zawodnicy błyszczeć. U niego zawodnicy mają robić swoje, żeby zespół wygrał. Dlatego ja się nie martwię, co się dzieje z Jacksonem. Oczywiście widzę nieporadność, tam straty, które są taki w meczu z Zieloną Górą w Słupsku i teraz w Warszawie. Ale cały czas rzucam to jakby na karb tego, że dochodzi do siebie po kontuzji i że naprawdę zobaczymy jeszcze lepsze mecze w jego wykonaniu.
Ja mówię o czymś zupełnie innym, bo statystyki to sobie zostawmy. To są dane dla trenera do analizy czy dla samego zawodnika. Ja widzę u niego totalny brak pewności siebie. To, może to się nie wiąże ze decyzyjność słaba kompletnie, to znaczy podejmuje po prostu złe decyzje. I myślę, że to jest bardziej sprawa mentalna niż fizyczna. Być może jest tak, jak sugeruje ten Stelmachers, że ta noga go tam jeszcze boli, ale może nie powinien grać z taką bolącą nogą, bo delikatnie mówiąc, jakoś bardzo temu zespołowi nie pomógł w Warszawie. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że bez niego Czarni też by ten mecz wygrali. Jakoś tam szczególny jego wkład w to zwycięstwo nie był duży, moim zdaniem przynajmniej. A może się mylę i za wcześnie go skreślam, chociaż nie chcę go skreślać, bo uważam, że to jest bardzo wartościowy gracz. Tylko on zaczyna grać kompletnie tak, jak on potrafi. Bo dla mnie Jackson to jest przede wszystkim zawodnik do gry szybkościowej, do kontry, do napędzania ataku, mniej do takiej pozycyjnej, stacjonarnej gierki, gdzie po prostu rozrzucamy, szukamy tego momentu, gdzie zawodnik ma po prostu dobrą pozycję do rzutu. Moim zdaniem, jeżeli Jackson ma być przydatny dla czarnych, to powinien po prostu grać szybciej.
A ja mam wrażenie, że chyba trener Stelmachers będzie mu szukał nowej pozycji, czyli bardziej takiej dwójki niż jedynki, tak? Czy ewentualnie rezerwowego rozgrywającego. I tu będzie musiał się uczyć jakiejś nowej roli. Stąd może się wiąże ta niepewność, dla ciebie jest czymś, co sugeruje, że jakby nie doszedł do siebie po kontuzji.
Podejmuje decyzje, które nie są pierwszym wyborem, a ten drugi jest zwykle błędem.
Tak,
też. I stąd bierze się to moje przeświadczenie, że jemu przede wszystkim brakuje pewności siebie.
Poczekajmy jeszcze z dwa mecze, tak? Ten z Treflem też będzie dosyć ważnym egzaminem dla całego zespołu, także dla Roberta Stelmachersa. No przede wszystkim też w kontekście tego, czy uda się czarnym awansować do tego turnieju finałowego Pucharu Polski. I może tam znajdziemy parę odpowiedzi na nasze wątpliwości.
Dobrze, to do czarnych jeszcze wrócimy, jeżeli pozwolisz, na koniec, właśnie w perspektywie tego meczu z Treflem Sopot. Kolejka numer 14 zaczęła się od, czy niespodzianki? Chyba tak. Arka przegrała z Górnikiem z Zamkiem Książ Wałbrzych, ale grali bez Dziordziewicza, gdynianie, więc widać, że tutaj już dużo tracą. King Szczecin się pozbierał, chociaż bardzo długo Arriva Polski Cukier Toruń w tym meczu był równorzędnym przeciwnikiem. Oglądałem to spotkanie i tam było bardzo długo wyrównane. Wyrównany był to pojedynek. Naprawdę strasznie mi się podoba dwóch graczy, nawet trzech, powiedziałbym, w Toruniu. Podoba mi się Tomaszewski mi się podoba i Gadeworsz. Taka ni to trójka, ni to czwórka, ni to piątka, ale zawodnik, który myśli, jak gra, potrafi podać, potrafi rzucić, potrafi się pobić na desce. Taki multifunkcyjny, multipozycyjny gracz, wyciągnięty gdzieś tam ze Szwecji. Naprawdę fajnie i bezczelność Wojtka Tomaszewskiego, który mija zawodników, których chyba raczej mijać nie powinien, przynajmniej teoretycznie. I grający taki bardzo fajny basket do kosza, nie boi się podejmować decyzji, dla mnie naprawdę na plus, bardzo fajny gracz. Gordon chyba jeszcze nie, może za rok, ale to tak sobie pomarudziłem, ale Tomaszewski dla mnie jak najbardziej. No dobrze, Mistrzowie Polski pomęczyli się, ale w końcu wygrali z Tauronem GTK Gliwice 88-77. Naprawdę ciężkie to było zwycięstwo dla zespołu trenera Żana Tabaka. Trener Turkiewicz tam załamywał ręce, bo w końcówce, tak w czwartej kwarcie, w połowie, takie naprawdę dość proste błędy w obronie jego zespołu i zabrakło tej jakości. Dla mnie niespodzianka, że Legia Warszawa przegrała na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 85-73, a właściwie 73-85.
To może być kluczowy rezultat, czy rezultat kolejnego meczu Legii z Kingiem Szczecin. Może być kluczowy, jeżeli myślimy o tym, żeby Czarni, ja będę do tego pił, zagrali w Pucharze Polski.
A powinni grać w tym Pucharze Polski?
Tak.
A nie odpocząć lepiej? Się pozbierać?
Nie, no mamy, liga ruszyła, mamy emocje, mamy nowego trenera, mamy budujący się zespół, to na co mamy?
Dajmy grać.
Pamiętasz, jak Mantasz Cesnowski po jednym z meczów, gdzie była przerwa na reprezentację, już tak mówił właśnie, to teraz dajmy zawodnikom odpocząć, też się łapałem
za głowę. Ale też mówił, że nie lubi tych przerw, a potem jest trudno zespół wrzucić na te właściwe tory.
No to co szkodziło, żeby ten zespół dalej trenował w tą przerwę i zakontraktował sobie jakieś 2-3 sparingi, tak? Nawet zespołami z Ekstraklasy, tak?
No na pewno trzeba grać, żeby utrzymać ten rytm. Dobrze. MKS Dąbrowa Górnicza, Anwil Włocławek 77-87. Dąbrowa Górnicza nieoczekiwanie dla mnie jest zupełnie. Jest czerwoną latarnią tej ligi.
I zobacz, wygląda na to, że będzie ciężko jej się pozbierać. Trzy zwycięstwa.
Tylko
trzy zwycięstwa. W tej fazie rozgrywek, czyli właściwie na półmetku, tak? Za chwileczkę będziemy mieli półmetek.
No jeszcze jedna kolejka.
Jedna kolejka, czyli... A obiegowa opinia jest taka, że pięć zwycięstw wystarcza do utrzymania się, ewentualnie sześć, a tutaj nie masz czego chyba Dąbrowie zebrać tych zwycięstw.
No musi skaleczyć sąsiadów z Gliwic.
Ale to nie tylko, przecież tam właśnie jest i Toruń, i Zielona Góra.
No na tym etapie wydaje mi się, że Dąbrowa nie jest w stanie wygrać z Zieloną Górą.
No właśnie nie jest w stanie dogonić na tym dystansie dwóch, trzech zwycięstw kolejne zespoły.
Może być ciężko. Hiszpański trener Bolis Baribrea, może
a chyba... Pamiętasz, jak już ktoś przymierzał go do reprezentacji Polski?
Bo poprzedni sezon miał dużo lepszy, ale miał też strzelca takiego hiszpańskiego, którego nikt nie mógł zatrzymać i może takiej przebojowości, takiej nieszablonowości gościa, który bierze piłkę i czasami coś, mówiąc kolokwialnie, odpali nieoczekiwanego, może czegoś mu brakuje, może tam za dużo przewidywalności w tym składzie, a za mało jakości.
No trudno mi powiedzieć, patrząc na to, co jeszcze, czy słuchając tego, co mówił szkoleniowiec Anwilu Włocławek na konferencji po meczu, kiedy tam w Dąbrowie była awaria zegara, no to w ogóle jakby on mówił o tym, że tak, że powinien być plan B na taki zegar, no ale tak chcę powiedzieć ogólnie organizacyjnie, że i sportowo i organizacyjnie MKS Dąbrowa nie pokazuje się na razie w tej części sezonu i rzeczywiście jest to jeden z głównych kandydatów do tego, żeby opuścić Orlen Basket Ligę.
Nieoczekiwanie zupełnie. Chyba niewielu stawiało na to, że to może być Dąbrowa. Chyba jak ktoś tam głębiej siedzi, jest bliżej i od środka zna to, co się dzieje, to być może mógł tak sądzić, ale taki zewnętrzny ogląd chyba nie daje nam takiego.
I to jest to, że ja patrzę na to też jeszcze oczywiście inaczej. To jest samorząd Dąbrowej Górniczej, który naprawdę daje dużo pieniędzy na koszykówkę w mieście. Naprawdę,
bardzo dużo.
Bardzo dużo w porównaniu z tym, co na przykład samorząd Słupska daje koszykarzom Czarnych Słupsk.
I to nie jest przytyk do samorządu, tylko to jest kwestia po prostu pewnych możliwości albo jakichś decyzji. No i tyle. Dobra. PGE Start Lublin, Tasomix, Rosiek Stal, Ostrów Wielkopolski. Też ciężkie losy zespołu z Ostrowa. 105-90. Wyraźna przegrana.
Armanda Skele już jest, więc może będzie lepiej w Stali, ale no ja na razie czekam na ten mecz w Słupsku, więc może niech po tym meczu
no, się Skele dołączył i tam przywitano go jak w domu. On sam powiedział, że czuje się jak w domu i wrócił, mimo tego, że grał w Bundeslidze. To...
No właśnie jest jakiś powód, że w tej Bundeslidze nie zaistniał. Czy rzeczywiście jakość...
A, różnica? Nie wiem, czy wiesz, ale Maceo Tick został zwolniony z Bambergu też. Był to na zastępstwo, był gracz Czarnych i nie zagrzał za długo miejsca. Pamiętasz... Billy Garrett też nie zagrzał za dużo miejsca w Bundeslidze.
No oprócz sezonów Czarnych Billy Garrett gdziekolwiek występuje, to niestety nie.
No teraz gdzieś tam w południowej Europie.
Nie pokazuje się.
No coś tam rzucał ostatnio, bo widziałem nawet przyzwoite statystyki i wyglądało to dobrze. Orlen Zastan, Zielona Góra, PGS Płynia, Stargard. Gdzieś zobaczyłem informację, że to ma być ostatni mecz Waltera Hodża w Zielonej Górze.
Tak, bo wyjeżdża, bo on miał krótki kontrakt. Ten mecz w Słupsku był jednym z jego ostatnich, bo wraca... Nie, gdzieś ma kontrakt. W Chinach? Czy no gdzieś ma kontrakt? Nie wiem, czy w Chinach, ale gdzieś ma kontrakt i Zastal musi szukać rozgrywającego, a on już przyjeżdżając do Zielonej Góry...
Ale mają kłopot, dlatego że kontuzjowany jest też Matczak.
Tak, tak. Ale wiesz co, powiem szczerze, że w takiej formie, w jakiej był w Słupsku, to nie przekonywał mnie do tego, żeby być...
Walter Hodge?
Tak.
Do pierwszej ligi.
Właśnie.
Przepraszam, że to mówię, ale to po prostu już kwestia PESEL-u troszkę. No już pewnie
rzeczy u niego jakby
nie przeskoczy. No, LeBron James jest tutaj i Grzesiu Mordzak. To są dwa wyjątki moim zdaniem.
Ale Mordzak jest w drugiej lidze nawet. Więc
no
wiesz,
dobrze, ale ma 48 lat.
Wiem. Walter Hodge tylko w pierwszych minutach trzeciej kwarty w meczu w Słupsku pokazywał, że jest w stanie prowadzić grę, jest w stanie pobudzić zespół. Później już, a i wcześniej nic tak nie wyglądało. Może też dlatego Zastal tyle przegrał i dlatego... No ale dobra, to jest zmartwienie
zespołu. To zmartwienie zespołu z Zielonej Góry. My po wiadomościach wrócimy do meczu w Warszawie. Wypowiedzi pomeczowe Państwu zaprezentujemy. Natomiast ja teraz chciałem jeszcze Cię, Rafał, namówić na krótko o meczu w Słupsku Energa Icons i Czarni Słupsk Trefl Sopot. Trefl jest faworytem, czy to za dużo powiedziane?
Nie, no jeżeli byśmy tylko papierowo rozpatrywali starcie tych dwóch zespołów, no to jest faworyt, to jest mistrz Polski, tak? To tam nie ulega wątpliwości. Oczywiście, jeżeli wejdziemy trochę bliżej w formę obydwu zespołów, w to, co prezentują, no to już może być dyskusyjne, już możemy zacząć porównywać, już zacząć możemy się bawić emocjami, ale bez dwóch zdań, tak, Tref jest faworytem, Tref ma przewagi w składzie, nie wiem, czy na ławce trenerskiej, to taki mój uśmiech w stronę trenera Roberta Stallmachersa. Życzę mu oczywiście jak najlepiej. I oczywiście moja dusza, przekorna dusza słupszczanina się tu odzywa, że czekam na zwycięstwo czarnych, tak? Tym bardziej, że no, po raz trzeci powiem, otworzyłoby ono bezapelacyjnie już wejście do turnieju finałowego Pucharu Polski, na czym wydaje mi się, że powinno czarnym zależeć, bo w tej formie, w której są, mogliby też tam trochę powalczyć.
No dobrze, bo jeżeli patrzymy w tabelę, to przewaga jest 3 spotkań, 10 zwycięstw, 4 porażki Trefla, czarni 7-7. Jeżeli chodzi o mecze domowe i wyjazdowe, no to czarni 4 zwycięstwa na własnym parkiecie, 3 porażki, a Trefl wyjazdowo 4 zwycięstwa, 2 porażki, więc...
Ale spektakularnie już Trefl też tutaj przegrywał w tej lidze, więc liczę na to, że może nie tyle zmotywowani czarni, co scementowani czarni z dobrym trenerem będą w stanie powalczyć.
To znaczy, jeżeli zagrają tak w obronie, jak zagrali w Szczecinie i w Warszawie, dużymi fragmentami, to moim zdaniem mają dużą szansę, żeby ten mecz wygrać i to nie jednym punktem, tylko zdecydowanie. Kilkoma punktami. Dla mnie kluczowa gra w Treflu 3 zawodników. Pomijam Besta, który zagra pewnie swoje, natomiast Zyskowski, Schenk, Grossel.
No i pamiętaj, że pod tym koszem tam jest jednak przewaga
no
Trefla.
Właśnie stąd mój akcent na Grossela, który moim zdaniem powinien jak najwięcej rzucać wolnych, a jak najmniej mieć okazji, żeby zagrać akcję do kosza skończoną punktami. Bo jak będzie kończył punktami, to czarni przegrają. Jak będą okazje do tego, żeby go zmusić do rzucania wolnych, to ta
to
średnia punktowa
no, ale to wie każdy
spadnie.
Dlatego też się zastanawiałem, co legło podstaw tego, że trener Stallmachers akceptował, że będzie właściwie cały sezon grał
bez centra.
Bez centra.
Znaczy nie, no, z Tomczakiem.
Tomczak
jest piątko-czwórką. Tak
piątko-czwórką, ale też wychodzi w podstawowej...
No, ale czwórką nie można powiedzieć, że jest, bo nie rzuca za 3.
Też.
Więc mamy 3 gości, którzy rzucają za 3 z pozycji numer 4. To jest Nowakowski, Maniafić i Ford.
I zdecydował się na taką strukturę zawodników podkoszowych, więc musi sobie teraz z nimi radzić, wiedząc, że będzie grał na przykład właśnie z takimi przeciwnikami jak Traf Sopot. No dlatego jestem bardzo ciekawy taktycznego rozwiązania, jak tutaj czytał czarni. Będą rozszerzać grę maksymalnie, żeby tam robić dziurę i wtedy wchodzić w to, czy coś innego znajdą. Zobaczymy.
Muszą szukać takich przewag, żeby Grossel był jak najmniej szkodliwy.
Ale takie meczapy to trener Stallmachers potrafi.
Będzie co oglądać. Dziękuję bardzo. Rafał Szymański, Słupski Sport.
Sport w Słupsku i nie tylko.